Jest z nami pan doktor Przemysław Żurawski-Felgrajewski. Bardzo serdecznie witam na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże, witam.
Panie doktorze, demonstranci na Majdanie zaostrzają dyscyplinę Ochotniczej Służby Ochrony Pilnującej Barykad. Na jutro opozycja zwołuje kolejną wielką demonstrację. Tego samego dnia też na Placu Europejskim odbędzie się demonstracja rządzącej prezydenckiej partii regionów Ukrainy, a wczoraj były tak zwane obrady okrągłego stołu, ale one nie przyniosły porozumienia. Jak to wszystko skomentować, jak to wszystko należy rozumieć?
No, niewątpliwie mamy do czynienia z wydarzeniami typu rewolucyjnego na Ukrainie. Na tle już w tej chwili pewnej godności obywatelskiej, to nawet nie tyle chodzi o stowarzyszenie bądź nie z Unią Europejską, od tego zaczęły się protesty, ale generalnie celem zgromadzonych tam obywateli Ukrainy jest zmiana natury państwa postrzeganego słusznie zresztą jako skorumpowane i niedbające o obywateli, uniemożliwiające awans cywilizacyjny, zmuszanie ich do życia w warunkach, które im nie odpowiadają. A Ukraina jako kraj już jednak otwarty od 20 lat, od momentu upadku Związku Sowieckiego na świat, jest w tej chwili już także krajem nowego pokolenia, który nie ma tej mentalności postsowieckiej w takiej skali jak poprzednio. Ci młodzi ludzie zmienili proporcje. No i oczywiście próba ich wciągnięcia do związku celnego z Białorusią, Rosją i Kazachstanem jest postrzegana i słusznie jako droga ku ponownej dominacji rosyjskiej, a ta naturalnie źle się kojarzy, także w sensie materialnym, w sensie poziomu życia i stąd cały ten dosyć potężny ruch polityczny. Natomiast jeśli chodzi o samą sytuację bieżącą, no to mamy pata niestety. Prezydent Janukowycz, który najpierw obiecywał stowarzyszenie z Unią Europejską, później się z tego gwałtownie wycofał, ewidentnie pod naciskiem Rosji. Natomiast nie ma faktycznie instrumentów rozwiązania pokojowego w tej chwili tego sporu, albowiem po pierwsze proces rozpoczął się dosyć spontanicznie. To nie była akcja partyjna w takim rozumieniu, że to nie Kliczko, Jaceniuk czy Tiachnybok wezwali swoich zwolenników na Majdan, tylko odwrotnie, to oni przyłączyli się do już demonstrujących obywateli. W związku z tym ich w tej chwili możliwości negocjacyjne w stosunku do Janukowycza są ograniczone pewnym nieformalnym mandatem demonstrantów. Trzeba pamiętać, że to są wszystko ochotnicy, to nie jest zdyscyplinowana armia. Więc jeśli przywódcy manifestacji pójdą zbyt daleko na ugodę, na zbyt daleko idący kompromis z prezydentem, który jest w oczach demonstrantów niewiarygodny w związku z dwukrotną już próbą siłowego stłumienia demonstracji, skoninąd dosyć miękką, to jeśli teraz by przywódcy tej demonstracji poszli na za daleko idący kompromis, to ten kompromis, że się tak wyrażę, nie będzie zatwierdzony, nie będzie ratyfikowany przez demonstrantów. Oni co najwyżej sobie zmienią przywódców. A hasła, pod którymi demonstracje toczą się od już ładnych paru dni, są dosyć radykalne, to znaczy demonstranci domagają się ustąpienia prezydenta i dymisji rządu i nowych wyborów. A zatem w tej sytuacji trudno oczekiwać kompromisu ze strony Janukowycza, który sam stworzył na siebie taką pułapkę, mianowicie więżąc poprzednią premier, panią Julię Tymoszenko, stworzył sytuację, w której jest wysoce prawdopodobne, że jeśli on przestanie być prezydentem, przestanie rządzić, to sam pójdzie do więzienia, bo też na pewno ma za co. A zatem to nie jest gra o to, kto będzie w opozycji, a kto będzie u władzy, tylko kto będzie u władzy, a kto będzie w więzieniu. I w tym rozumieniu także i ze strony Janukowycza kompromis jest dosyć trudny. On parę gestów wykonał, zwolniono dwie i to dosyć wysoko postawione osoby odpowiedzialne za tłumienie demonstracji 30 listopada. No ale to jest daleko poniżej oczekiwań Majdanu. Być może, że w tej chwili przywódcy zgodziliby się na bazie tego gestu Janukowycza na jakieś ustępstwa, ale faktycznie nie mogą, bo wtedy utracą poparcie demonstrujących i nie będą przywódcami. Więc w sumie sytuacja moim zdaniem wygląda dosyć niepokojąco, to znaczy w tym rozumieniu, że jest trudno wyobrażalne pole do jakiegoś kompromisu i porozumienia. Sądzę też, że Janukowicz liczy na zmęczenie demonstrujących. W końcu to już jest
24 dzień protestów. Tak.
Poza tym aura też, pogoda temu nie sprzyja, ale trzeba pamiętać, że po ostatniej próbie, tej nocnej z 11 grudnia, faktycznie morale ludzi demonstrujących na Majdanie wzrosło, rozbudowano fortyfikacje. Jak się obserwuje zdjęcia, które tam widać z Majdanu, to one są dosyć imponujące i w tym jest także pewna tradycja i duch narodowy w tym rozumieniu, że mamy ludzi w strojach zaporowskich z XVII wieku, czy nawet spotkałem się z opiniami, że to przypomina trochę wiec kozacki, coś, co jest nieznane tradycji rosyjskiej. I tu dotykamy kolejnego wątka, czyli oczywiście interesów Rosji, której analitycy, jak sądzę, nie bardzo rozumieją Ukrainę. Główna idea imperialna rosyjska jest przecież taka, że Ukraińcy są w zasadzie Rosjanami, podczas gdy tradycja tego narodu jest jednak zupełnie odmienna i stąd pewna trudność przewidywania jego reakcji, jeśli traktuje się go tak, jakby to byli Rosjanie, którymi oni nie są. I w związku z tym te rosyjskie próby podpowiadania rozwiązań są nieskuteczne. One były nieskuteczne w 2004 przy rewolucji pomarańczowej i nieskuteczne są także teraz. 17 grudnia oczekujemy spotkania władz ukraińskich i rosyjskich i to może być pewien moment przełomowy, czy może powiedzmy, że do tego momentu może zapaść jakieś rozstrzygnięcie. Rosjanie raczej w tej chwili unikają, co było widać po deklaracji rzecznika prezydenta Rosji po spotkaniu w Soczi, unikają pewnego triumfalizmu. No, można by teoretycznie stwierdzić, że odnieśli sukces, skoro uniemożliwili podpisanie umowy o stowarzyszeniu w Wilnie, ale wyraźnie zastrzegano, że w czasie ostatniego spotkania w Soczi nie podpisano porozumienia o wejściu Ukrainy do Unii Celnej z Rosją, bo to pewnie wzmogłoby opór na Ukrainie. Teraz, 17, kiedy to spotkanie się ma odbyć, można oczekiwać, że jakieś decyzje w tym zakresie zapadną, a zatem może dojść do rozstrzygnięcia albo przed tym spotkaniem, po to, żeby tam zapadające decyzje odnośnie do Unii Celnej z Rosją były już podejmowane w innych warunkach, albo też podjęcie takich decyzji 17 odnośnie do tej Unii może sprowokować kolejną falę silnych demonstracji na Ukrainie. No mamy też rytm pewien naturalny, znaczy mamy niedzielę, dzień wolny od pracy, i wtedy oczywiście te manifestacje są potężniejsze. Zatem powinniśmy się pewnie jutro spodziewać większych tłumów niż średnio w tygodniu. Mamy też organizowaną próbę przywiezienia zwolenników, o czym ksiądz mówił, zwolenników partii Janukowycza, partii regionów.
No właśnie, czy to nie jest takie dziwne, że druga demonstracja się odbywa i w imię czego albo dlaczego? Czy to tylko taki PR dla kamer?
Szczerze mówiąc, to jest trochę dziwne, dlatego że trudno było oczekiwać, że ta demonstracja wypadnie propagandowo przekonująco. O ile wiem, w tej chwili jest tam około 30 tysięcy demonstrantów właśnie ze strony Janukowycza, no co w porównaniu do kilkuset tysięcy, do pół miliona, jakie się znajdowały na Majdanie w rozmaitych momentach tych protestów, szczególnie jeśli się zobaczy atmosferę tej manifestacji proprezydenckiej, czy prorosyjskiej, jeśli tak też możemy ją określić, która wyraźnie jest organizowana odgórnie, a zatem użyję takiego sformułowania smętna, tak? Nie widać tam ducha, nie widać entuzjazmu. To są ludzie, czy to z uwagi na zależności takie, że pracują w jakichś zakładach, gdzie dyrekcja im nakazała przyjazd, czy też wzięli po prostu za to pieniądze i przyjechali, czy mieszanina jednego i drugiego, obaw przed jakimiś konsekwencjami odmowy i zachętą materialną. Zjawili się tam. No, ale to nie jest siła polityczna, która mogłaby coś zmienić, a pokazanie obu tych manifestacji w jednym miejscu, zestawienie ich, tam ich chyba ze 200 metrów dzieli, no daje jednak obraz autentyczności manifestującym na Majdanie i braku autentyczności zwolennikom Janukowycza, co przecież nie jest w interesie samego prezydenta władz ukraińskich. Zatem jest to posunięcie dosyć nielogiczne, ale pozwolę sobie zauważyć, że w czasie całej tej sytuacji mamy do czynienia z serią nielogicznych posunięć. W końcu trudno uznać za majstersztyk polityki próbę siłowego stłumienia demonstracji w momencie wizyty Catherine Ashton, szefowej dyplomacji unijnej i całej grona towarzyszącej urzędników, czyli innymi słowy na oczach świata, mediów, Europy. To maksymalizuje koszty przecież całej operacji, zresztą też przeprowadzonej w sposób miękki i ostatecznie nieskuteczny. Podobnie ta pierwsza próba siłowa z 30 listopada, najpierw dosyć brutalna, później potępienie, teraz dymisja tych, którzy tym bezpośrednio dowodzili, to wszystko przecież osłabia także powtórną zdolność użycia siły, bo każdy z owych dowodzących oficerów będzie się zastanawiał, jaki los go spotka, jeśli kolejne zawirowanie polityczne spowoduje, że prezydent zechce to tym razem z niego uczynić kozła ofiarnego nieudanej akcji, czy ofiarę kompromisu z opozycją. Więc logiki w tych posunięciach władz ukraińskich zbyt wielkiej nie ma. No ale to jest też pewna rzecz, która się w historii zdarza. Mamy takie wrażenie, że powinniśmy wszystko racjonalizować, starać się tłumaczyć, jak kto się będzie zachowywał, biorąc pod uwagę, co leży w jego interesie. Ale historia jest pełna przykładów nieracjonalnych zachowań. I tu pewnie z niektórymi elementami mamy do czynienia. Oczywiście może być inne wytłumaczenie, że Janukowicz nie kontroluje całości administracji, że jest silna penetracja rosyjskich służb, a Rosji oczywiście zależy na możliwie dramatycznym, nawet krwawym rozwiązaniu tego konfliktu, bo to by odsuwało władze ukraińskie od jakichkolwiek możliwości negocjacji z Unią, a tym samym wskazywało na współpracę z Kremlem, z Putinem i z jego siłowikami, czyli dawnymi KGB-istami czy funkcjonariuszami GRU. I oni oczywiście zdolni są do takiej manipulacji i do poświęcenia życia ludzkiego, żeby swoje cele polityczne osiągnąć. Ze względu nie ma wątpliwości. Zatem pewnie Janukowicz też o tym wie, bo on przecież wychował się w kulturze politycznej sowieckiej, nie jest człowiekiem naiwnym, więc też rozumie, że jeśli jednoznacznie opowie się po stronie Rosji, zerwie możliwości negocjacji z Unią, to stanie się zakładnikiem Putina, bo Putin do tego momentu będzie opłacał politycznie czy nawet finansowo kusił Janukowicza, żeby poszedł w jego stronę, dopóty nie zapadnie decyzja. Jak ta decyzja zapadnie, to nie będzie powodu dopełnić obietnic. Ale jeszcze raz powtórzę, że Janukowicz przecież też zapewne o tym wie, się nie urodził wczoraj. I stąd te wahanie między jedną a drugą stroną. No i wreszcie mamy kolejny czynnik, czyli oligarchów ukraińskich, którzy też przecież nie są jednolitą siłą polityczną. Oni mają parę klanów, między którymi się dzielą, z rozmaitymi interesami, w tym także jest interes rodziny Janukowicza, jego syna Aleksandra, który jest zaangażowany w przemysł gazowy, zresztą związany z wydobyciem gazu łupkowego, a zatem z inwestycjami zachodnimi na Ukrainie, czyli z posunięciem antyrosyjskim. Ale ci oligarchowie znajdują się pod dwojakim naciskiem. Z jednej strony demonstrowanych w sierpniu tego roku możliwości rosyjskich represji, czyli zamykania granic, utrudniania eksportu ukraińskiego i tym samym uderzania w biznes oligarchów.
I z drugiej strony, tak żebyśmy jeszcze tak skończyli, i z drugiej strony pod represją.
I z drugiej strony czymś, czym słusznie grożą politycy polscy, zarówno prezes Kaczyński, jak i Jacek Sawicz-Wolski na przykład też do tego wzywał z Parlamentu Europejskiego, mianowicie sankcjami unijnymi w razie użycia siły. I te sankcje też uderzałyby w biznes oligarchów.
Ja bym tutaj, panie doktorze, postawił kropkę, ponieważ już nam zbliża się czas. Ja dziękuję panu za tę rozmowę, za ten dziękuję komentarz. Bardzo. Serdecznie pana pozdrawiam. Przypomnę państwu, że naszym gościem był pan doktor Przemysław Żurawski, Fel Grajewski.